Druga księga Samuela, piąty rozdział. Dawid, wiersz czwarty. Dawid miał 30 lat, gdy został królem, a królował 40 lat. W Hebronie królował nad Judą 7 lat i 6 miesięcy, a w Jeruzalemie królował 33 lata nad całym Izraelem i Judą. I wyruszył król wraz ze swoimi ludźmi do Jeruzalemu przeciwko Jebuzejczykom mieszkającym w tej ziemi, którzy kazali powiedzieć Dawidowi: nie wejdziesz tutaj, lecz ślepi i kulawi cię przepędzą. Co miało oznaczać? Nie wejdzie tutaj Dawid. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon. Jest ona miastem Dawida. I wiersz 10. I wzrastał Dawid w potęgę, a Pan, Bóg Jahwe, Bóg zastępów, był z nim. Jeśli znacie troszkę historię pierwszej i drugiej księgi Samuela, wiecie, iż Dawid wiele, wiele lat wcześniej otrzymał od Boga obietnicę, iż będzie królem Izraela. Został pomazany przez Samuela jeszcze jako chłopiec, ale później czekało go wiele doświadczeń, wiele sytuacji, w których poznawał Boga. Z drugiej strony spotykały go różne cierpienia. Ten, któremu wiernie służył, którego kochał, któremu chciał jak najlepiej wiernie służyć, postrzegał w nim wroga, nieprzyjaciela, ścigał go jak kurwa w pogórach. Dając miejsce na miejsce, uciekał przed nim. I miały długie, długie lata, zanim Dawid doczekał tej chwili. Cały Izrael uczynił go królem. Jest tutaj wielka lekcja, którą też dzisiaj tutaj bracia prezentowali, o tym Bożym czasie. O tym właśnie, że nam się wydaje, że jesteśmy już gotowi. My myślimy: Panie, już teraz, dzisiaj, jutro. A Bóg mówi: to jeszcze nie ten czas. To jeszcze rok, jeszcze 10 lat, 15 lat. Bóg jeden wie, ile lat trzeba, aby nas przygotować do tego, do czego Bóg nas powołał. Gdzieś mamy głęboko w sercu. Mamy przekonanie od Boga, że to jest to, do czego jestem powołany. Ale dzisiaj nie jestem w tym miejscu. Dzisiaj nie widzę tego. Nie doświadczam tego. Przyszedł dzień, kiedy Dawid zasiadł na tronie Izraela. I na bazie tego wszystkiego, czego nauczył się w tych latach doświadczeń, cierpienia, zmagań, bycia z pustymi ludźmi, teraz miał budować królestwo. I pierwsze znamienite zadanie, jakiego Dawid się podjął tuż po objęciu tronu, było zdobycie twierdzy Syjon, będącej częścią Jeruzalemu. Jeruzalemu, które choć znajdowało się w sercu ziemi obiecanej, od pokoleń było w rękach Boga. I to miasto już w czasach Dawida miało szczególne znaczenie. Ale od tego momentu rozpoczęła się zupełnie nowa historia Jeruzalemu. Na tej górze syn Dawida, Salomon, miał wybudować świątynię. Święte miejsce, w którym miała spocząć Boża chwała. Jeruzalem miał stać się religijnym centrum Bożego ludu. I to nie tylko w okresie Starego Przymierza, ale także wnoszą swe duchowe znaczenie do Kościoła Nowego Przymierza, Nowego Testamentu. W liście do Rzymian apostoł Paweł, cytując proroka Izajasza w 9 rozdziale i 33 wierszu, mówi: jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, ale kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Podobnie apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w 2 rozdziale, 6 wierszu mówi: dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. I tutaj oczywiście mogliśmy odnieść to do tego Syjonu literalnie, tak? Jako to miejsce, gdzie Bóg dalej buduje, w sensie tam zaczyna, w Jerozolimie. Natomiast jeśli przeczytamy fragment z listu Hebrajczyków z 12 rozdziału, nie ma wątpliwości, iż apostołowie myśleli też o Syjonie w kategoriach duchowych. W 12 rozdziale, od 18 wiersza, autor listu do Hebrajczyków pokazuje nam kontrast między Starym Przymierzem a Nowym. To zresztą jest jakby przewodnim tematem listu do Hebrajczyków. Od 18 wiersza autor tego listu mówi: wy, czyli wy uczestnicy Nowego Przymierza, wy chrześcijanie, wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu. Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, będzie ukamienowane. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący. O jakiej górze tutaj jest mowa? O jakiej? Synaj. Nie górze Syjon, tylko górze Synaj. Tam, gdzie Bóg nadał prawo Starego Przymierza. A mówi: wy nie do tej góry podeszliście. To nie jest wasze przymierze. Mówi w wierszu 22. Lecz wy, teraz mówi o nas, dokąd my się zbliżyliśmy, gdzie my podeszliśmy. Lecz wy podeszliście do góry Syjon. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebiańskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, albo dosłownie zostali uczynieni doskonałymi, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abela. W tych wierszach, myślę, mamy echa tego, co słyszeliśmy w tych dniach. Tego różnicy między Starym a Nowym Przymierzem. Tego, iż jest tylko jeden pośrednik, do którego zbliżyliśmy się. Tego, iż zamysłem Bożym jest to, by uczynić nas doskonałymi, sprawiedliwymi. To trzeba się brat, tutaj się znajdzie. Syn jest obrazem tego wszystkiego. My zbliżyliśmy się do Syna. Na temat duchowego, religijnego, politycznego, międzynarodowego znaczenia Syjonu czy Jeruzalem, to jest często synonim, chociaż Syjon był częścią Jeruzalemu, bo to wzgórze, na którym była twierdza. Na temat znaczenia właśnie w tych różnych aspektach napisano wiele opasłych dzieł i artykułów, a historia tego miasta aż do dnia dzisiejszego jest naprawdę fascynująca. Zachęcam Was do wyszukania, ci z Was, którzy lubią czytać w internecie, poczytajcie coś sensownego. W Wikipedię wejdźcie, poczytajcie sobie historię. To niesamowita historia. My jednak skupimy się jedynie na krótkim wycinku historii, który pomoże nam dostrzec powód, dla którego w samym sercu ziemi darowanej Bożemu ludowi stała pogańska twierdza, w której rządzili jedni z dzieci. Spójrzmy proszę na chwilę tę Księgę Sędziów. Pierwszy rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Po śmierci Jozuego pytali synowie izraelscy Pana, mówiąc: kto z nas ma wyruszyć pierwszy przeciwko Kananejczykom, aby walczyć z nimi? A Pan rzekł: Juda wyruszy. Oto dałem tę ziemię w jego ręce. I wiersz 8. Potem walczyli synowie Judy przeciwko Jeruzalemowi. Zdobyli, wybili jego mieszkańców ostrzem miecza, a miasto puścili z dymem. A więc widzimy, iż na samym początku tych podbojów po śmierci Jozuego plemię Judy zdobyło Jeruzalem. I wydaje się, że sprawa jest z Kananejczykami tam zakończona. Ale jeszcze w tym samym rozdziale, w 21 wierszu, czytamy następujące słowa. Synowie Beniamina nie wypędzili Jebuzejczyków mieszkających w Jeruzalemie. Jebuzejczycy mieszkają z synami Beniamina w Jeruzalemie aż do dnia dzisiejszego. Przecież nie wydaje nam się to dziwne, że w tym samym rozdziale kilka wierszy wcześniej, czy na rozburzeniu, czy spaleniu raczej Jeruzalemu, wybicia jego mieszkańców ostrzem miecza. I kilka wierszy dalej jest mowa o tym, że Beniaminici tolerowali Jebuzejczyków, pozwolili im mieszkać między sobą. I miało to miejsce aż do tego dnia, w którym ta księga była spisywana. Nie wiemy, kiedy ona była spisywana. Najprawdopodobniej za czasów Samuela. Ale to jeszcze nie koniec. Pod koniec tej księgi, Księgi Sędziów, w 19 rozdziale, mamy pewną dramatyczną historię. Historię pewnego Lewity, który bierze sobie nałożnicę. Tak to bywa czasami. Kłócą się ze sobą. Spierają się do tego stopnia, że ona go zostawia, wraca do swojego ojca, nie chce już z nim mieszkać, ale on w jakimś czasie zaczyna za nią tęsknić, jedzie do niej, prosi, żeby wróciła do domu i tam dogadują się, że okej, wraca, ale nie tak szybko. Ojciec mówi: jeszcze zostańcie, dzień, dwa, trzy, i tak zabawia ich, jedzcie, pijcie, wieczorem pojedziecie. Wieczorem mówi: no jeszcze zjedzcie, prześpijcie się, rano pojedziecie, rano i wieczorem pojedziecie. I tak, wiecie, dzień za dniem mija, no domu. I ta Lewita w końcu mówi: nie, dosyć tego. Piąty dzień, rano mówi: jedziemy, ruszamy. Jeszcze zjedzcie trochę chleba, jeszcze poczekajcie, teraz pójdzie, zjedzcie i posiłek. I tak do wieczoru też. Nie, i ruszamy, wszystko jedno. Nie. Za torby i do domu. I wracają do domu. I dziesiąty wiersz mówi nam, że ten mąż już nie chciał tam nocować i ruszył w drogę i doszedł aż do okolic naprzeciw Jebus, to jest Jeruzalemu. A z nim para obuczonych osłów i jego nałożnica także. Gdy byli już przy Jebus, a dzień się już bardzo nachylił, rzekł parowek do swego pana: pójdź, skręćmy do tego miasta Jebuzyjczyków i w nim przenocuje. A więc widzimy, że tutaj, pod koniec tej księgi, to już minęło sporo lat, pierwszego rozdziału, wiele lat, dziesiątki lat, być może nawet tam już było ponad 200 lat, bo tam przyjechał do tych wszystkich pokoleń, było tych różnych sekcji, tych skłócał i tak dalej, ale to jest długi okres czasu. I widzimy, że wtedy już Jerozolima nazywa się Jebus i kto ją zamieszkuje? Jebuzyjczycy. A więc widzimy, że to ustępstwo Benjaminitów najprawdopodobniej, kiedy plemię Judy zdobyło Jeruzalem, część Jebuzyjczyków schroniła się gdzieś, albo nie było ich w mieście, albo uciekli z tego miasta. W jakiś sposób znaleźli schronienie u Benjamina. To miasto leżało na granicy Judy i Benjamina i formalnie należało do Benjamina, nie do Judy. Jeśli poczytacie w księdze Jozuego, komu były przydzielane te miasta, dowiecie się, iż było przydzielone Benjamina. Benjaminici nie mieli takiego podejścia jak Judejczycy. Oni tworzyli dla nich swoje domy, pomogli im, przygarnęli, zbudowali się nad nimi. I tak, taka garstka, taka resztka, co oni nam mogą tym biednym, co oni mogą nam zagrozić, co im coś szkodzą, co nam mogą zaszkodzić. I sobie mieszkają, fajni ludzie, tacy pokorni, tacy biedacy, rozbici domy, spalili tego, trzeba się zbudować. Wiecie, co Bóg powiedział? Bóg powiedział, wybijecie ich wszystkich. Wytniecie ich w pień. Przepędzicie ich. Ci ludzie są tak skażeni, są tak zarażeni grzechem, że jak Sodoma i Gomora, tam Bóg zesłał ogień z nieba i spalił ich sami. A tutaj Bóg postanowił nie zesyłać ognia na Kana, tylko swoim ludem się posłużył, żeby zrobić to samo, co zrobił w Sodomie i Gomorze. Po prostu trzeba tych ludzi całkowicie zniszczyć. I oczywiście jest to obraz grzechu. Jest to obraz grzechu, z którym zaczniemy mieć na kompromis. Tak zaczniemy jakoś sobie tłumaczyć, że to nie tak groźne, że to taka mała rzecz. To przekonamy się, że Jebuzyci krok po kroczku zaczną budować sobie twierdzę w naszych sercach. To wiecie, co znaczy ich imię, Jebuzyjczycy? Tak trudno przetłumaczyć ich imię, bo ich nazwa pochodzi od czasownika deptać. Jebuzyjczycy to deptacze. Nie wiem, czy to po polsku, myślałem deptaki nie bardzo.
Deptający.
Myślę deptający. Deptacze mi się bardzo podoba. Deptacze. Tacy, którzy krok po kroczku, nie jakimiś wielkimi susami, nie biegacze. Deptacze. I tak zajmują. I tak po troszeczkę. Deptacze. Włażą tam, gdzie ich nie proszono. Nawet nie wiesz, nie wiem. Jak ty ktoś, Tomek chyba opowiadał, Tomek, fajne chłopisko, nie? Przyznacie, naprawdę, takie słowo serca. Ktoś powie, to naprawdę człowiek aż się w serce raduje. Chyba to mówił, że pewnemu pastorowi nie pozwolono, a ty to chyba ty mówił, że pastorowi nie pozwolono jakiemuś przesłać bielina, no tak po centymetrze. Aż tam stały, aż tam po jakimś czasie, po miesiącach chyba stanęło tam, gdzie on chciał. Niektórych z braci, może nie oddali kredytu pomóc. W każdym razie to taki duch deptacza. Powolutku, pomalutku, nie spieszymy się, budujemy cegiełka po cegiełce. Nawet nie wiesz kiedy. Mają twierdzę. Nie zauważyłeś. Jeśli tolerujesz obecność choćby jednego Jebuzyjczyka w swoim sercu, możesz się spodziewać jego zaborczej chciwości, jego panoszenia się i wznoszenia twierdzy, która, gdy zostanie ukończona, może okazać się przyczyną swego upadku. Tak jak obce narody tolerowane w Izraelu za czasów sędziów, co róż przejmowały władzę nad Bożym ludem, tak samo różne grzechy, jeśli je tolerujemy, jeśli z nimi się nie rozprawiamy na krzyżu, tak jak się tutaj Waldek nam mówił, jeśli każdego dnia nie podejmujemy tej walki z grzechem, one jak kajdany zaczynają zniewalać nas i prowadzić do duchowej niewoli. Wiele z nich ma charakter jezuitów. Czynią to w niepostrzeżony sposób. Nawet nie wiesz, kiedy stajesz się tym. Nawet nie wiesz, kiedy mają twierdzę w swoim sercu. Nie zdobytą twierdzę. Jeśli w twoim sercu dzisiaj stoi taka diabelska twierdza grzechu, to wiedz, że twój stan jest bardzo poważny, ale nie beznadziejny. Chwała Bogu. Nie beznadziejny. Gdy Dawid postanowił ruszyć na Jeruzalem, Jebuzejczycy nawet za bardzo się tym nie przejęli. Od tak dawna rządzili w Jeruzalemie, że gdy dowiedzieli się o zamiarach Dawida, by przejąć ich miasto, bezczelnie śmiali się i szydzili z niego. Czytaliśmy, powiedzieli: nie wejdziesz tutaj, lecz ślepi i kulawi cię przepędzą. Co miało oznaczać: nie masz szans, nie wejdziesz tutaj. Nie masz szans, żeby się tu dostać. Postawimy na murach ślepych i kulawych i z nimi sobie dać radę. Jesteśmy tacy mocni. Jeruzalem po trzech, ta góra Syjon po trzech stronach miała stronę zbocza, po jedno wejście do tego miasta, do tej twierdzy. Ale mieli mury, byli dobrze uzbrojeni, od lat nikt nie śmiał im podskoczyć. Ty? Ślepi i kulawy się przepędzą. W swym zachowaniu Jebuzyńczycy reprezentują szatana, tego wielkiego prześmiewca i szyderca, przebiegłego malarza czarnych wizji, który maluje przed nami najbardziej pesymistyczne zakończenia naszych przedsięwzięć. Kiedy Boży człowiek usiłuje przepędzić go z jego warowni grzechu, wtedy on próbuje zastraszyć go swoimi kłamliwymi argumentami. O, mówi, to się nie uda. To się nigdy nie uda. To niemożliwe. Nie uśmieszaj się. Daj sobie spokój. Nie masz szans. Ślepi i kulawi cię przepędzą. Kiedy wiele lat później, po zburzeniu, znowu ponowne zburzenie Jeruzalemu przez Babilończyków, Nehemiasz podjął się odbudowy tego miasta, muru tego miasta na początku. Jego wrogowie podobnie kpili sobie z Nehemiasza i z tego dzieła. Mówili, choćby i zbudowali, to i tak, gdy list skoczy na ich mur kamienny, zawali go. Diabeł na różne sposoby ciska w nas swoimi ogniskimi pociskami niewiary, lęku i zniechęcenia. I on też ma wielu popleczników, nawet w Kościele, którzy ciągle powtarzają za nim jego kłamstwa, oszczerstwa, niegodziwe insynuacje, gdy Boży człowiek zabiera się za niszczenie dzieł diabelskich i ustanawianie Królestwa Bożego. Co jednak w takich sytuacjach mówi nam Słowo Boże? Czy mówi nam, że jesteśmy bezradni, bezsilni, że musimy tolerować moc ciemności w naszym życiu, diabelskie panowanie w pośród wybrańców Bożych? Czy mamy pogodzić się z grzechem w naszym życiu? Czy mamy pogodzić się z niesprawiedliwością? Czy mamy pogodzić się z wybuchami naszej złości? Czy Czy mamy pogodzić się z naszą niecierpliwością? Czy mamy zaakceptować tę twierdzę wroga w naszym życiu? Przenigdy. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 10 rozdziale, 3 wierszu mówi: bo chociaż żyjemy w ciele, w którym nie mieszka nic do gada, który jest słaby, jest w linialnym naczyniu. Jesteśmy bardzo słabi, bardzo kruchego materiału. Kluską się możemy zadławić i umrzeć. Potknąć się na kabel i głowę sobie rozbić. Wirus, taki maleńki wirusek, może nam sparaliżować nas. Chociaż żyjemy w ciele, apostoł Paweł mówi, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, ale ma moc burzenia warowni na sprawy Boże. Jak zawsze czytam ten wiersz, to ping, zapala mi się czerwona lampka. Bo czytałem kiedyś książkę Johna Austina Burzenie warowni. Ci z Was, którzy czytali ją, podobnie. Zapala nam się żaróweczkę i mówię, o, będzie głosił te zwodnicze brednie pozytywnego wyznawania. Plastikowy triumfalizm i czary pozytywnego myślenia. Ale chwała Bogu, wyrwał mnie z tego. Wyrwał mnie z tego bagna głupoty i ciemności. Nie, czytajmy tak, jak to jest napisane. Nie bójmy się tego wiersza. Ja się czasami bałem tego wiersza, bo przeczytanie tej bzdury, wierzenie, próbowanie, wyznawanie, ogłaszanie. Nie, apostoł Paweł napisał, jesteśmy w ciele, jesteśmy słabi, ale nie walczymy cielesnymi środkami. Mamy oręż, którym walczymy, który nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni, czyli tego miejsca, w którym szatan siedzi obwarowany, w którym grzech rządzi i wydaje się nie do zdobycia, ale nie, my mamy oręż, który możemy zburzyć jego warowni, tak jak Dawid miał oręż, by zburzyć tą warownię jego zwyczajów. Mamy oręż, który ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Tutaj widzimy te twierdze szatańskie. Pycha. Nasza pycha. Chęć bycia podziwiany, doceniany, zauważony, poklepany po plecach, choćby za dobre kazanie. O bracie, jak ty wspaniale przemawiałeś. Diabeł mi to powiedział. Pycha, która podnosi się przeciw poznaniu Boga. Złe myśli. Tam z tym, to nawet nie ma co gadać. Coś otworzy usta, to są takie brednie. Co za głupek. Złe myśli. Ten fajny brat. O, z tym Tomkiem wszyscy tam pobiegli na stołówce, się go dotknąć. Z tym to jest fajny brat. Nie? Ale tam jakiś taki gbur. Nie będę z tym się. Brat, złe myśli. Wymuszenie jedni na drugich, ciebie stawianie nad innymi. O, ja to jestem inteligentny. Byłem w szkole biblijnej, wiecie. Tak, ja tam z wczoraj zmieszał z Bogiem. Siedziałem, no ludzie, 3 lata, jeszcze rok za granicą. Się tam wyuczyłem, studiowałem, taki wyszedłem, mądry. Myślałem, że pojadę do Wejherowa i w rok po prostu tam wszyscy się nawrócą. Zrobimy ewangelizację, plakaty powiesimy, film wyświetlimy, koncert zrobimy i zrobiliśmy. I
Taki spigan.
Lata trzeba było zębami gryźć. Jeden się wrócił, sąsiad. Co jest grane? Panie Boże, w szkole biblijnej mówili, że to tak się szybko robi. Przyjedziemy, zewangelizujemy, zaś nawrócą. Tam pojechał nawet 100 osób, słyszałem. Tam pojechał 200 osób, a my tutaj wyciskamy z siebie wszystkie flaki. Śmieję się z was. Sekciarze przyjechali. Nie chcą nam wynająć pomieszczenia, żeby się spotkać. Prześmiewca. No widzisz, jesteś nikim. Nic nie zrobisz. Możesz sobie tu głosić, możesz sobie wieszać swoje plakaty, możesz rozdawać nowe testamenty. I tak się z ciebie śmieją. I tak z ciebie szydzą. I nic się nie wróci. I bez sensu to wszystko robisz. Daj sobie spokój, człowieku. Znasz angielski. Masz twórz sobie firmę i zrób sobie coś innego. Zarób sobie trochę pieniędzy. Właśnie na misję. List do Efezjan, 6 rozdział, otwórzmy. List do Efezjan, 6 rozdział, w końcu 10 wiersz. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Czy to robicie, kochani bracia? Kochane siostry. Tutaj dużo na ten temat słyszeliśmy. Naszej ludzkiej mocy, naszych ludzkich możliwościach i o Bożej mocy, o Jego możliwości. Jakże potrzebujemy żyć w tej świadomości naszej słabości, naszych braków, naszego wszelkiego ograniczenia, pojmowania rzeczy, rozumienia, co dzieje się nawet w naszym własnym życiu. Jakże jesteśmy słabi, jakże jesteśmy ograniczeni. Znaczy niewiele możemy, ale Jezus powiedział, nic nie możecie. Krótko i na temat. Bez mnie nic. No, nam się wydaje, że możemy, prawda? Ale bez Niego co? Prawda jest taka, że na Boga w takim ostatecznym rozrachunku bez Niego nic nie możemy przeżyć. Nic. Apostoł Paweł mógł nawet pomyśleć z siebie. Sam nic nie potrafił. Dlatego, bracia, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Czyli jeśli nie będziemy się umacniać w Jego mocy, jeśli nie przywdziejemy całej zbroi Bożej, to co? Nie ostaniemy się. Nie ostaniemy się. Diabeł zastawia na nas zasadzki. Przygotowuje dzień i noc swoje pułapki na nas. I on wie, on nas trochę zna. Wie, gdzie nas połechtać. Wie, czym nas ściągnąć do miejsc, w których są przygotowane na nas zasadzki. Już nieraz nas widział w akcji i przygotowuje swoje zasadzki. Jeśli nie będziemy się umacniać w Panu i w Jego potężnej mocy, nie będziemy przyodziani w zbroję Bożą, nie ostaniemy się przed Jego zasadzkami. Chociaż list do Kolosan, drugi rozdział mówi nam, iż Chrystus rozbroił Szatana. Rozbroił go. Na krzyżu rozbroił go. Obdarł go z jego zbroi. Jeśli jesteś w Chrystusie, to Szatan nie jest dla ciebie przeciwnikiem, którego musisz się bać. Jeśli jesteś w Chrystusie przyodziany w zbroję Bożą, to masz przeciwnika, który jest obdarty ze zbroją. Ale jeśli nie jesteś w Chrystusie, jeśli nie jesteś w zbroi Bożej, to ten obdarty ze zbroi przeciwnik i tak ma nad tobą przewagę. Jest w stanie cię oszukać i jest w stanie cię zniszczyć. I nienawidzi ciebie. I nie sam. Ma ogromną zastępę pomocników, którzy pałają nienawiścią do Boga i pałają nienawiścią do wszystkiego, co Bóg uczynił. I zrobią wszystko, żeby to zniszczyć. Apostoł Paweł dalej mówi, gdyż bój toczymy nie z ciałem, nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebiańskich. I myślę, że dzisiaj coraz bardziej widzimy, że to nie są puste religijne słowa. Myślę, że jako wierzący ludzie nigdy tak nie traktowaliśmy, ale coraz częściej, coraz bardziej jawnie ta tajemna moc nieprawości się objawia. Wczoraj wieczorem jeszcze do, które siedzieliśmy wczoraj 11, czy 12, rozmawialiśmy o tak zwanej historii o duchach. Ja to nie była historia o duchach, to były historie prawdziwe, o demonicznej mocy. O ludziach dzisiaj, w naszym kraju, poddanych, atakowanych przez diabła. Ja sam byłem świadkiem takich wydarzeń. Zetknąłem się z ludźmi, którym szedłem, którym notam. Prawie opowiadał też swoją żoną różne sytuacje tutaj z życia toruńskiego zboru i doświadczeń. Ludzi opętanych. Ludzi, którzy faktycznie byli pełni demonów. Ludzi, którzy doświadczyli w namacalny sposób tej strasznej mocy złego. To nie są żarty, to nie jest zabawa. To jest realny świat. Myślę, że wielu z was zetknęło się z mocą złego. Ale każdy jeden grzech tak naprawdę jest szatańskim dziełem. To on jest ojcem kłamstwa. To on jest tym, który sprowadził pierwszych ludzi w szpony grzechu. I kiedy dzisiaj widzimy tyle zła, tyle grzechu, tyle zniewolenia, jest to jego dzieło, które Jezus przyszedł zniweczyć. Zniweczyć. I nam to oręż, który mamy w jego imieniu walczyć, to co tak powiedział. Jezus zaczął czynić te dzieła. Ewangelii opisane, dzieje apostolskie i historia Kościoła, to ci, którzy kontynuują to dzieło, którzy, tak jak Jezus przyszedł, aby zniweczyć dzieła diabelskie dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa, niweczą dzieła diabelskie i ustanawiają Królestwo Boże w jego mocy. Wiersz 13. Dlatego weźcie znowu całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym. I dokonawszy wszystkiego, ostać. Nie zostać po drodze pokonanym, nie zostać przewróconym, nie zostać, nie zagubić się, nie dać się zwieść, ale ostać. Dokonawszy wszystkiego. Stójcie tedy, stójcie, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Tak na nowo, to się Wadeła powiedział, szukamy sprawiedliwości. Pancerz sprawiedliwości, to jest właśnie ta sprawiedliwość nazywana pancerzem. Tym, co chroni nas. I obuwszy nogi, by być gotowym do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. A więc mówią o nim, że to lew z wybitymi zębami. Mówią o nim, że to zając obdarty ze skóry. Różnie nowi mówią. Ale ma jeszcze jakieś pociski, którymi nas ciska. Chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Więc nie jest to przeciwnik, którego możemy zlekceważyć, którego możemy, jak niektórzy nastawiona, wpodeptać, którego możemy wyśmiać, możemy go poprzeklinać, możemy śmiać się z niego, jak już widziałem. Śmieją się z diabła. Wszyscy, całe trybuny śmieją. To jak? Śmieją się z diabła. Deptają diabła. Wiążą diabła. Do worka go wkładają. Kpiny. Się pytam, jeżeli go już związali, podeptali i zakuli w kajdany, przybili go kołkiem do ziemi, to czemu on tak dalej sobie swobodnie lata i biega? Dlatego, że Bóg. Pan Jezus, jak wiecie, kiedy te demony wypędzał z tego opętanego człowieka na jeziorze Genezare, Pan Jezus mógł im posłać do otchłani. One prosiły swoją do otchłani. Pamiętacie? Pan Jezus, gdyby chciał, posłał jego otchłani. Ale dla nich też ma zadanie na tej ziemi jeszcze. O dziwo, i one mają swoje miejsce w Bożym planie. I Pan Jezus mówi, nie, wyślij, polecam. Potem sprawy nie. Ale i na otchłani. Jeszcze nie. Przyjdzie taki dzień, czytamy o tym wielkim aniołem, który przyjdzie, zwiąże naszego przeciwnika, naszego wroga. Oczywiście, szatan jest jak ten pies na łańcuchu. I Bóg trzyma za tym łańcuchem. On nic nie może zrobić, co Bóg mu nie pozwoli. Chciał pchnąć Hioba, Bożego sługę, musiał przyjść na audiencję Pana Boga i wyprosić każdą jedną rzecz, którą chciał mu przyjąć. Ale Bóg nie wziął go za karki, nie wyrzucił go z nieba, nie wyrzucił go do otchłania. Pozwolił mu dręczyć sprawiedliwego Hioba. To są trudne kwestie. Zmagamy się z tymi rzeczami. Nie ma prostej odpowiedzi. Ale widzimy, iż Bóg pozwala dzisiaj tym nadziemskim władzom, zwierzchnością, władcą tego świata ciemności walczyć i nas wzywa do walki z nimi. I mam nadzieję, że słuchając mnie nie myślicie, teraz jakąś tę duchową walkę zaprowadzić, tak jak wielu wiecie, w tych bajecznych książkach pisze. Ale tutaj jest napisane na słowo polega ta walka, tak? Prawda, sprawiedliwość, głoszenie Ewangelii. To jest duchowa walka. To jest istota duchowej walki. To nie wielkie krzyczenie i napisanie na fladze coś tam i pomachanie i już zwyciężyli się. I szpady, i jakieś dziwne ludzie. Chodzenie po cmentarzach, wbijanie kołków w ziemię. Duchowa walka. To jakieś parodia. No to życie. To życie w sprawiedliwości, w prawdzie. Zwiastowanie Ewangelii, wierzę w Boga. Dalej mówi, weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. To jest nasz oręż duchowy. Wielu ludzi myśli, że gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, więcej artystów w kościele w Polsce, więcej koszykarzy znanych w Polsce, więcej biznesmenów, polityków. Wow, to byśmy dokonali, nie? A byśmy mieli wtedy oręż, byśmy byli tacy mocni, tak, byśmy potrzaskali w zęby szatanowi. A to jest cielesny oręż. To nie ludzie tak patrzą, to nam się tak wydaje. Że tymi rzeczami coś możemy wspólnie. Pan Jezus miał 12 uczniów, prostaków, bez żadnych polityków wielkich, bez wielkiej kasy. I oni świat do góry wybrali przed nim. Pełni Ducha Świętego. Mieli oręż w rękach. Umacniali się w Panu i w potężnej mocy Jego. I byli w stanie coś zrobić. I tego ma dać na siostrę potrzeba. Pana Jego mocy. Przyznamy, żeśmy słabi, że nam nie dostaną, że potrzebujemy Jego. Po prostu cały czas Twoje słyszenie. Z Ciebie, Panie, nic nie możemy uczynić. Z Jesteśmy pyszni, zarozumiali, pokręceni w wielu sprawach. Zmiłuj się nad nami, daj nam swą moc. Uczyń to, czego my nie możemy przenigdy dokonać. W każdej modlitwie i prośbie, Panie Boże, zanoście w każdym czasie modły w duchu. Życie pełne modlitwy, która jest wyrazem naszej wiary, której tak naprawdę pokazujemy, że nie polegamy na sobie samych, ale że Bóg jest naszą mocą. Do Niego na tego wołamy. Do Niego przychodzimy. Mówimy, Panie, nie możemy. Ty możesz. Nie ma niczego niemożliwego u Boga. Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. I tak czuwajcie z błaganiem za wszystkich świętych. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale i 4 wierszu czytamy, że wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Czy narodziłeś się z Boga? Czy twoje serce jest pełne zbawczej, żywej wiary? Jakże możesz prowadzić życie pełne klęsk. Jeżeli narodziłeś się z Boga, a Jan świadczy nam, że wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł mówi szczerze o swoich zmaganiach, słabościach, nawet zwątpieniach. Otwiera swoje serce przed Koryntianami i zwraca się do nich jak do miłowanych dzieci. Dzieli się tym, że on nie jest jakimś nadczłowiekiem, nie jest jakimś człowiekiem z żelaza, ale pokazuje mi siebie jako normalnego człowieka, który też jest słaby, który też ma swoje ciężkie chwile, który wzdycha obciążony, który martwi się o to, co się dzieje w zborach, który martwi się o nich, żeby ich szatan już nie zbił. I mówiąc o tych wszystkich swoich cierpieniach i doświadczeniach, i biczowaniach, i tym wszystkim, przez co przeszedł. W wierszu 14 drugiego rozdziału mówi: Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Nie czasami, nie od czasu do czasu, nie sporadycznie, a apostoł Paweł miał świadectwo, iż Bóg daje mu zawsze zwycięstwo w Chrystusie. I za to składał Bogu dzięki. Czy myślisz, że dzisiaj Bóg może Tobie dać zawsze zwycięstwo w Chrystusie? Czy myślisz, że są sytuacje, w których Bóg nie może dać się zwycięstwa? Czy są sytuacje, w których Pan Bóg musi rozłożyć bezradnie ręce i powiedzieć, ta sprawa to już nie przerasta? Ja wiem, że o tym jest łatwo mówić. Dużo trudniej jest tego doświadczyć. Ale Bóg w każdej jednej sytuacji daje nam zwycięstwo. Kwestia jest, czy my jesteśmy uczestnikami tego zwycięstwa. Czy my robimy to, co Bóg mówi, abyśmy czynili, aby być uczestnikami tego zwycięstwa? Co słowo można mówić? Co my zrobić, aby być zwycięzcami? Oczywiście jest wiele innych fragmentów, ja myślę o jednym, gdzie czytamy: uniżcie się pod mocną ręką, poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu. A może ucieknie was? Nie? A czasami ucieknie od nas. Nie. A ucieknie od nas. Proste. Proste? Staram się mówić prosto. W szkole innej byłem. Nauczyli mnie czasami komplikować, ale nie, nic nie w szkole innej. Mimo wszystkiego. Nauczyli mnie dużo dobrych rzeczy. Prosta sprawa. Drogi Pańskie są proste drogi, to tych krzyżowych czasami. komplikujemy. Chcemy być bardziej uczeni niż jesteśmy. Chcemy robić większe wrażenie niż inni zrobili. Albo jeszcze co innego. A Słowo Boże mówi: Bogu niech będą dzięki, który nam, a nie tylko Pawłowi, a Paweł też widział innych braci, którzy tego samego doświadczają, nam zawsze, zawsze nam daje zwycięstwo w Chrystusie. Tak, możemy być skopani, powaleni, ale nie pokonani. Może jesteśmy biedni, mówi, ale ubogacamy wszystkich. Zasmuceni, ale pocieszamy wszystkich. Bogu niech będą dzięki, że choć jesteśmy tylko gnianymi naczyniami, ale w tych gnianych naczyniach mamy wielki skarb. I On nam daje zawsze zwycięstwo i sprawia, że przez nas rozchodzi się wolność poznania Bożego całej ziemi. Wolność poznania Bożego. Wielu ludzi w tym świecie nie weźmie do ręki Biblii, kiedy będzie je czytać. Ale ci, którzy są naszymi sąsiadami, ci, którzy są, czy w których my rodzinach jesteśmy, znają nas, patrzą na nas, słuchają nas. I my jesteśmy jakąś wonią dla nich. Jesteśmy jakąś wonią. Oni czytają nas jak książkę. Co nam czytają? Co tam jest napisane? Czy tam jest napisane: jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Czy tam jest napisane: oko za oko, ząb za ząb? Jak tak chyba powiem. Jak ona będzie uległa, to ja będę ją kocham. Co tam jest napisane? Co oni tam czytają? Patrzą na nas, jak rozmawiają z nami. Jak przyjdą do naszego domu, co zobaczą? Co usłyszą? Jakaś wolna. Co to za wolna? Ktoś mówi skarpety? Dobry Bóg, dobry obiad, nie jest zły. Jeżeli Słowo Boże mieszka w nas, tak jak wino, obficie, jeśli uniżamy się przed Bogiem, dajemy odpór diabłu, bierzemy na siebie każdego dnia nasz krzyż, walczymy z każdym jeruzytą, którego dostrzegamy w naszym życiu. Wtedy wolność Chrystusowa tchnie z naszego życia. Nie da się w nas nie zobaczyć Jezusa, kiedy kochamy ludzi, kiedy jesteśmy uprzejmi, kiedy nas opluwają, a my odmówimy, przebaczamy. Nie idziemy do sądu z nim, nie szarpiemy się, nie zachowujemy się jak tego świata. Miłujemy nasze dzieci, nasze żony. Jesteśmy dobrymi pracownikami. Porządnie wykonujemy robotę. Nie krzywe stoły, chwiejące się, nie chwiejące się kawałnice. Porządnie. Jeśli czegoś weźmiemy, nie rozumiemy wody połowy. Staramy się być najlepszymi, jak tylko potrafimy być. W mocy Chrystusa. Nie w sobie samego. Wtedy ta wolność Chrystusa się roznosi po całej ziemi. Ludzie patrzą na nas i widzą to, co tu jest napisane w Słowie Bożym. Nie muszą otworzyć Biblii, bo przeczytają to w naszym życiu. Tak powinno być. Apostoł Paweł tak pisał do Koryntian, że jesteście jak to księga, którą wszyscy wokół czytają. No bo tutaj mówi, jesteście jak ludzie, którzy są taką dobrą wolnią Chrystusa. Oczywiście, dla jednych jest to wolnią śmierci. I wszyscy są zachwyceni tą wolą, tak? Oni wolą być święta, jak oni wykonali. Powiedz, że nie mam jej w domu. Powiedz, że wszedłem z biura i tak dalej. Nie, ale niektórych to jest woń śmierci, po śmierci. Nie cierpią naszego zapachu, naszej prawdy, naszej sprawiedliwości. To jest tak kole, to ma wszystko, żeby nas do siebie upodobnić. Ale dla innych jest to woń życia. W życiu oni kochają. Ja tego nie mam. Jak poznałem pierwszą osobę, która mi świadczyła o Chrystusie. Dziewczyna na plaży, chciała ją oderwać. Ona mi o Jezusie zaczęła opowiadać. No ja też wierzę w Jezusa, przecież jestem ministrantem, co człowiek. Ale
Zacząłem ją wąchać.
Nie też. Może już się przestrożę. Ale po prostu coś mi było.
Nie,
to była inna dziewczyna, nie wszystko do tej pory podrywało. Ona po prostu była inna. Ona mówiła o Jezusie tak, jakby go znała osobiście. Ja zacząłem się zastanawiać, a ja co? Ja się boję Boga, ja się boję piekła, dlatego chodzę do kościoła. Boję się Jego sądu. Boję się, że jak tylko się gdzieś potknę, to mnie swoją wielką rózgą, nie wiem, skąd się nie wywalę. Taki był mój obraz Boga. Boga sądu, Boga gniewu. Boga, którego się strasznie bałem. Tylko to była jedyna moja motywacja, że pójdziemy do kościoła. Najkrótsze msze, ale musiałem dać Boga. Trzeba zaliczyć. Jak nie, to Bóg mnie tam dopadnie. A ona... jakaś inna woń. Ja to mówię o Jezusie. To ludzie, no się śmieją, no się cieszą. No się gadać o Jezusie. Co to jest? O Jezusie na Wielkanoc mówi. Na kolędyś, na śmiech, na Boże Narodzenie, a nie, żeby tam na plaży, wiecie, słońce świeci, ludzie do prawej nocy, nie wiem, tutaj ona o Jezusie mi mówi. Na plaży. Coś, szok po prostu. Wolność, poczułem wolność, zobaczyłem swój smród, tak? Zobaczyłem swoją budę, swoją religijność pozbawioną życia. Brak radości, brak pokoju, brak sensu, bo dokąd ja zmierzam. Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas, czy przez Ciebie, bracie, czy przez Ciebie, siostry, rozchodzi się wolność poznania Bożego na całej ziemi. Jakąkolwiek potężną twierdzę diabeł nie zbudował. W Jezusie Chrystusie jest moc zburzenia tej twierdzy. Wypędzenia szatańskiej mocy i ustanowienia Królestwa Bożego. Pamiętajmy na słowa, które Pan Jezus skierował do swoich uczniów. Oto dałem Wam moc, abyście deptali w wężach i skorpiony. Macie jakieś węże i skorpiony? Jakiś kosz?
Kieszeni.
To są takie zbory. Postawili kosz węży i skorpiony. Deptali. Wow, jak wiary mają. Patrzcie, jak oni. Nic im nie zaszkodzi. Ostatnio słyszałem jednego tam zakopanego. Zaszkodziło. Ale są tacy ludzie, którzy po prostu w ten sposób drani tak wychodzą. Tak jak oni jedzą Jezusa, po prostu ciało i krew zjadają Jezusa, normalnie, literalnie. Chleb, mają ciało Jezusa, więc jedzą chleb, mają zjedli Jezusa. Pan Jezus mówi, oto dałem Wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic Wam nie zaszkodzi. Pan Jezus oczywiście nie mówi o tym, że przynosić kosze węży i skorpionów do zboru. Ale mówi nam o potędze nieprzyjaciela, że jest to wąż, który cię może ukościć. Jest skorpion. Nie są żarty. Ale Pan Jezus daje nam moc, abyście deptali. Wam nic nie zaszkodzi. Więc szatan nie jest tym, którego się mamy bać. Pan Jezus powiedział, bójcie się tego, który ma moc waszą duszę i ciało zatracić. To nie jest diabeł. Jak w bramie nieba i piekło. W bramie nieba pominie piekło, tak? Diabeł, a władca piekła. To tak głupota. Nie, bo diabeł nie jest władcą piekła, Bóg jest władcą piekła. Diabeł tam będzie jednym z tych, którzy tam się z tym obiec wiecznym. Będą dręczeni, nie wiem na co. To Bóg. Jego się mamy bać, nikogo więcej. Tylko Boga. Czy mamy się bać diabła? Nie daj się zastraszyć diabłu, ale poddaj się Bogu, przeciwstaw się diabłu, a ucieknie cię. Dawid, jak czytaliśmy, zdobył twierdzę Syjon. Jest ona miastem Dawida. I Bogu Bóg wzmacnia naszą wiarę i w mocy Ducha Świętego prowadzi każdego z nas w niweczeniu dzieł diabelskich i budowania Jego Królestwa, pokoju, radości i sprawiedliwości. Pan Jezus Chrystus, czas już wybrać. Kończę. Pan Jezus Chrystus, dokonawszy wiecznego odkupienia, usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Niektórzy myślą, że to oznacza bezczynność, że Pan Jezus usiadł i już nic nie robi. Siedzi, czeka. Ale to nieprawda. To nie oznacza bezczynności. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 25 wiersz mówi, bo On, Chrystus, musi królować, tak jak Dawid zdobył twierdzę Syjon, nie siadł, Pan już nie siedział tam do końca na swoim tronie, a miał królować i zdobywać, pokonywać. Tak czytam o Chrystusie, że On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. W objawieniu 2-3 rozdziale widzimy Pana Jezusa, Pana Kościoła, który trzyma 7 gwiazd w swojej prawicy, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników, który karci, napomina i działa pośród swojego ludu. Chwali też, za to co dobre oczywiście. I po swoim chwalebnym zmartwychwstaniu Pan Jezus przez 40 dni objawiał się swoim wybranym uczniom jako żyjący, jako panujący i zapowiadał swoją obecność w życiu i w historii tych wszystkich, którzy mieli Go naśladować. Przystąpiwszy do nich, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc. Na niebie, ale nie tylko. I na ziemi. Na niebie, że wybrali się na niebie. Jezus Chrystus jest Król nieba i ziemi. Szatan ma swoje jeszcze rządy, jest księciem tego świata, jeszcze ma tutaj swoje dzieło wymieniało. Pamiętajmy, że jest Pan Panem i Król Król, również Jego. Pan jest Panem, ale jest Panem, który jest nami. Jezus mówi, dana mi jest wszelka moc na tobie na ziemi. Idźcie do mnie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego. Nie tego, co nam się podoba, nie tego, z czym współczesny człowiek się tylko zgadza, nie tym, z czym jest fora gejowskie się zgadzają i inni, którzy uzurpują sobie prawo do dopasowywania Słowa Bożego do współczesnych czasów i rzekomych odkryć swoich naukowców i badań, czy innych badań, rzeczy, które prezentują nam jako dowód tego, iż to nie jest aktualne, co Pan Jezus powiedział, iż musimy dzisiaj się dopasować do tego, co współczesny człowiek potrzebuje i co rozumie i jak się społeczeństwo funkcjonuje. Nie, Pan Jezus mówi, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem, nie zasugerowałem, nie poprosiłem na coś, ale nakazałem. A oto Jezus mówi, ja jestem z Wami. Jezus jest z nami. Mamy ze sobą tego, który rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, triumfując w Nim, w krzyżu, nad Nim. Powstał chwalebnie z Matką. I żyje. Jest żywy. Jezus żyje. Ale Jezus mówił, to jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Majowie mówili, że już się skończył. Ale mówiłem, że to się powiedział. Jeszcze się nie skończył. Jezus nadal jest z nami. Jak się skończył, to już by go nie było z nami. Ale świat się nie skończył. Jezus nadal jest z nami. Aż się skończy ten świat. Więc spokojnie do końca wiemy, będzie z nami. Uczniowie zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał. Zasiadł po prawicy Ojca, ale jest w dużej obecny w swoim Kościele, w Duchu Świętym i pomaga swoim uczniom. Jest z nami aż do skończenia świata. Pomagał im i potwierdzał ich słowo znakami, które jemu towarzyszyły. Powstańmy proszę do mnie. Ja myślałem wczoraj tłumacząc, że stojąc tutaj mam ciężkie zdanie,
ale jak posiedziałem dzisiaj rano, mówiłem, że macie to jeszcze cięższe zadanie. Świetnie trochę przeszło. Dwie godziny. Wysłuchując tych rzeczy, które tutaj chcemy się z Panem podzielić, dlatego myślę, że chwilę spędźmy w modlitwie. Chciałbym, abyśmy pomodlili się słowami psalmu 44. Jeśli macie to słowo Boże, weźcie jeszcze proszę do ręki. Psalm 44. I pomódlmy się razem słowami tego psalmu od wiersza 5 do wiersza 9. Tyś sam królem moim, o Boże, dajże jak głową wybawienie. Dzięki Tobie porazimy nieprzyjaciół naszych. Przez imię Twoje zdepczemy przeciwników naszych. Bo nie na łuku mój polega, ani nie mój miecz nie osadza, aleś nas Ty wybawił od nieprzyjaciół naszych, a nienawidzących nas wstydem okryłeś. Każdego dnia chlubimy się Bogiem i imię Twoje wiecznie wyznawać będziemy.